Znów chcą być najlepsi w Polsce. Ponownie mają ekscytujący skład. To o nich jest ten program. W każdy czwartek o 12.30 w Radiu Zielona Góra. Rzut za 3. Rzut za 3.
Czyli pół godziny o Zastalu Zielona Góra.
Mecze, wywiady, komentarze. Rzut za 3. W czwartkowe popołudnia na 97.1 FM.
Jakub Lesiński, witam fanów basketu. W dzisiejszym programie porozmawiamy o bieżących sprawach NEI Zastalu BC Zielona Góra, a także pochylimy się nad trwającym okienkiem reprezentacyjnym, bo nasza kadra zagra w tym tygodniu dwa spotkania. Na początek rozmowa z nowym zawodnikiem Zastalu, którego pozyskanie ogłoszono oficjalnie we wtorek. To mający 31 lat center Krzysztof Sulima, który może również grać jako silny skrzydłowy, mierzący 202 cm wzrostu koszykarz. Ostatnio, przypomnijmy, występował w Anwilu Włocławek, wcześniej także w polskim Cukrze Toruń, Śląsku Wrocław, ŁKS-ie Łódź czy chociażby Polonii 2011 Warszawa. Udało mi się z nim porozmawiać jeszcze przed przyjazdem do Zielonej Góry. Przed Państwem zatem Krzysztof Sulima.
Takie pierwsze skojarzenia Pana, wspomnienia z drużyną zielonogórską z lat poprzednich, kiedy Pan rywalizował z Zastalem czy jeszcze z dawnym Stelmetem. Właśnie jakie to są skojarzenia, wspomnienia?
No, wspomnienia to jeszcze mam, jak byłem w Polonii 2011, to jeszcze wtedy były mecze, że tak powiem, pierwszoligowe, wtedy z Zastalem, tak? Ale no, wspomnienia zawsze były, są zawsze takie, że zawsze się rywalizowało. Ja bardziej pamiętam takie mecze jak z ŁKS-em, gdzie udało nam się wygrać po dogrywce w Zielonej Górze. Tak samo w Toruniu, tak? Dobre mecze były, gdzie też wygraliśmy mecz o trzecie miejsce. No i zawsze jednak się biło, tak, z tym Stelmetem i bardzo ciężkim przeciwnikiem był Stelmet, więc takie zawsze miałem wspomnienia przeciwko właśnie Stelmetowi.
A kiedy właściwie Zastal tak naprawdę się zaczął Panem interesować, kiedy podjęliście już takie konkretne rozmowy?
Konkretne rozmowy podjęliśmy po tym, jak się okazało, że raczej już mamy tylko takie teoretyczne szanse na wejście do play-off. I po prostu wtedy wyszła propozycja, że mogę przejść, i to na półtorej roku, więc bardzo się nad tym zastanowiłem i po prostu się zgodziłem, i kwestia było tego, czy po prostu klub się zgodzi. Trener Frasunkiewicz się zgodził, dał mi zielone światło i wtedy już mogliśmy działać.
Pan się długo zastanawiał nad tą propozycją?
Nie. Szybko ją podjąłem.
A z Anwilem ciężko się było rozstać chociażby emocjonalnie?
Ja jestem taką osobą, która się przyzwyczaja do ludzi i scala z drużyną. Wiadomo, ciężko było się troszeczkę z kolegami rozstać, z tymi trenerami, z którymi tak przetrenowałem półtorej roku, bo jednak, wiadomo, poświęciliśmy temu bardzo długie godziny na sali, dużo potu wylanego, dużo spotkań z kolegami z drużyny, więc pod tym względem bardzo ciężko było się rozstać, ale trzeba też czasami spojrzeć na siebie i też troszeczkę po prostu wyjść spoza kręgu i po prostu podjąć takie czasem decyzje.
Dobrze, to proszę powiedzieć, co za Zastalem tak naprawdę przemawiało przede wszystkim?
Przede wszystkim marka sama w sobie, tak? Jak proponuje składać propozycję klub Zastal, Enea Zastal Zielona Góra, no to wiadomo, to jest klub z tradycjami, tak, z osiągnięciami. Przede wszystkim klub grający w VTB z bardzo dobrym teraz trenerem. Ja się śmieję, że to pierwszy raz będę miał trenera wyższego od siebie, który grał na tej samej pozycji co ja i od którego mogę się bardzo dużo nauczyć. Druga sprawa jest taka, że właśnie w Lidze Polskiej też bardzo dobrze grają, tak, są na pierwszym miejscu, no i przede wszystkim grają zespołowo, co dla zawodników, którzy grają pod koszem, jest bardzo ważne, ponieważ no, tak przysłowiowa mafia obwodowych musi podać tą piłkę pod kosz, żeby coś wysoki mógł zrobić, a nie tylko zbierać i stawiać zasłony.
Ta długość kontraktu, czyli półtora sezonu, to było jakby od początku już, jak pan wspomniał, ustalone, tak? Że właśnie
tak,
taka długość kontraktu.
Tak, od początku było ustalone.
Czy rolę w zespole pan już ze sztabem szkoleniowym omówił? Jaka będzie pana rola?
Już miałem rozmowy z trenerem Tabakiem, myślę, że taką już telefoniczną miałem, ponieważ trener Tabak jest na zgrupowaniu kadry, ale myślę, że jeszcze będziemy pewnie rozmawiać, jak już wróci, tak? Na spokojnie, ale powiedział mi, że właśnie stricte na piątkę, na piątce będę występował, gdzie tak naprawdę to jest moja pozycja, bo całe życie grałem pod koszem na pozycji numer 5 i tam się najlepiej odnajduję.
A co pan sądzi właśnie o konkurencie na pozycji numer 5, czyli właśnie zawodniku z Ameryki, Jeffreyu Grosselu?
Na pewno bardzo się cieszę, ponieważ to będzie fajna rywalizacja. Ja lubię rywalizować i lubię przede wszystkim z takimi graczami rywalizować, ponieważ no, mogę się czegoś nauczyć, tak? Mogę porywalizować i przede wszystkim no, mogę z nim, że tak powiem, współgrać, tak? Bo jednak no, będziemy siebie bronić, tak? I przeciwko wyższym zawodnikom ja będę się czegoś uczył, on będzie, nie będzie miał tak łatwo na treningu, więc myślę, że to po prostu obustronne będzie takie zwycięstwo.
Słyszałem, że pan marzył o tym, żeby zagrać w jednej drużynie z Łukaszem Koszarkiem, to prawda?
Tak. Kiedyś mu powiedziałem właśnie na okienku reprezentacyjnym na meczu z, chyba to był ostatni mecz z Holandią, gdzie awansowaliśmy na Mistrzostwa Świata i wtedy właśnie powiedziałem, widzisz Łukasz, spełniłem swoje takie małe marzenie, chciałem zawsze z tobą zagrać w jednej drużynie. I tak akurat wyszło, że jeszcze mam szansę, żeby z nim zagrać, bo już myślałem, że raczej mi się to nie zdarzy, a tutaj udało się.
A co pan sądzi o tym odejściu Yves Lundberga, o którym ostatnio tak głośno się mówiło, wiadomo, lider zespołu, nie ma już go, trzeba będzie poszukać innego rozgrywającego, jak na tą kwestię pan się zapatruje?
No na pewno bardzo dobry zawodnik, który odszedł, tak, no, pokazywał na boisku, że no jednak jest wart tych pieniędzy, które tam mu zaproponowali, no i jest bardzo dobrym zawodnikiem, tak, wiadomo, że był liderem zespołu, ciągnął zespół do góry, ale też można powiedzieć, że przy nim też inni zawodnicy się otworzyli, myślę, na pewno nabrali pewności siebie, więc myślę, że ten zespół naprawdę jest tak skonstruowany, że okej, lider odchodzi, ale zaraz może ktoś inny przyjść, przejąć jego pałeczkę, ale myślę, że to za bardzo się nie rozpadnie, tylko po prostu będzie tak samo walczyło, tak samo odnosiło zwycięstwa, tylko po prostu trzeba jeszcze jakieś małe klocki dołożyć, tak? Jakichś zawodników i myślę, że to dalej będzie ta lokomotywa szła do przodu.
O co pan będzie chciał ze Stalem powalczyć na obu frontach?
No zawsze, ja jestem takim człowiekiem, że zawsze walczę o jak najwyższe cele, więc wiadomo, no tutaj o Mistrzostwo Polski w Polskiej Lidze, a VTB to awans do playoffów i też o jak najwyższe miejsce, żeby zająć, tak? Na koniec.
Rozmawiamy w środę po południu. Pan już mieszkanie ma wybrane? Pan już jedzie do Zielonej Góry?
Do Zielonej Góry będę wyruszał jutro, w czwartek i mieszkanie już jest, więc wszystko już jest ogarnięte. Szybko trzeba to było ogarnąć, ale udało się, więc nie ma problemu z tym.
Powiem szczerze, taką trochę ekscytację w pana głosie wyczuwam, mam rację?
Tak. No wiadomo, ekscytacja jest i to bardzo duża, bo no jednak mówię, tak jak wspominałem, no praca z takim trenerem, no to też jest bardzo ekscytująca, bo trenowałem tak kiedyś z Marcinem Gortatem, to też byłem też taki podniecony, ale tutaj no jednak grać u takiego trenera wymagającego, tak, bardzo wymagającego, bo sami to powiedzą, że będzie bardzo ciężko, ale to są takie wyzwania, które lubię po prostu w swojej karierze i które takiego koloru nadają mojej karierze, więc naprawdę jestem podekscytowany i już nie mogę się doczekać.
To był nowy, jak słyszeliśmy, podekscytowany zawodnik za Stalu Krzysztof Sulima. To teraz na jego temat wypowie się przedstawiciel sztabu szkoleniowego naszej drużyny, drugi trener Arkadiusz Miłoszewski.
Krzysiek Sulima ma tą uniwersalność, że potrafi grać na dwóch pozycjach. To znaczy może być na pozycji centra, może grać też na pozycji 4. Tak był wykorzystywany do tej pory i w Toruniu, i w Anwilu Włocławek. Znam, że tak powiem, zawodnika. Miałem okazję pracować z nim w Warszawie w Polonii 2011. No czym się charakteryzuje? Na pewno charakteryzuje się niewątpliwie nieustępliwością, walecznością o każdą piłkę, o każdą pozycję, bo to jest zawodnik podkoszowy. Naprawdę dobrze broni. Daje bardzo, bardzo, bardzo dużo energii zespołowi. Może nie jest nie wiadomo jakich warunków fizycznych zawodnikiem, czyli nie jest bardzo wysokim zawodnikiem, natomiast no, nadrabia to, co powiedziałem, walecznością, też siłą fizyczną, bo to jest bardzo, bardzo silny zawodnik. No i to też wpisuje się w naszą filozofię, tak jak nasza filozofia przedstawia się następująco. Jest to zawodnik głodny gry, zawodnik głodny sukcesów, chcący się pokazać na najwyższym poziomie i tutaj jak najbardziej wszystkie te nasze oczekiwania są spełnione i już nie możemy się doczekać wspólnej pracy po przerwie reprezentacyjnej, kiedy cały zespół będziemy razem pracować.
A to jest bardziej piątka niż czwórka?
No właśnie, to jest bardziej czwórka czy piątka? No pytanie jest dużo. Bardziej chyba jest piątką niż czwórką, natomiast tak powiedziałem, że może wymiennik na dwóch pozycjach, ale bardziej jego umiejętności, ta jego waleczność w dużej mierze wykorzystywana jest bardziej pod koszem.
Do trenera Arkadiusza Miłoszewskiego w tym programie jeszcze wrócimy. Teraz udajemy się z wizytą do siedziby Zielonogórskiego Klubu i rozmawiamy z media menadżerem ze Stalu Maciejem Molką.
Co drużyna robi, kiedy jest tak zwane okienko na reprezentację? Czy ktoś wyjechał, czy oni są na miejscu, trenują? Jak to wygląda?
Co drużyna robi? Drużyna przede wszystkim odpoczywa, przynajmniej większość. Chłopaki, przynajmniej Polacy, rozjechali się gdzieś tam po domach, bo przecież nie wszyscy są z Zielonej Góry. Łukasz Koszarek wyjechał na zgrupowanie reprezentacji, tak samo nasza dwójka Łotyszy Berzins i Freimanis. Chris Richard dołączył do reprezentacji Rumunii, aczkolwiek po jednym dniu, no niestety musiał wrócić, ponieważ cierpi na drobny uraz i nie zagra w tych meczach.
Co z pozostałymi? Co z trenerami? Wiadomo, trener Miłoszewski jest w sztabie reprezentacji Polski, trener Tabak prowadzi reprezentację Słowacji, a pozostali?
Z tego co wiem, trener Alonso miał plan powrócić do Hiszpanii na parę dni, żeby zobaczyć się z rodziną. Czy doszło to do skutku? Niestety nie wiem, bo tak jak mówię, wszyscy mają w drużynie wolne i raczej staramy się w te dni wolne nie ingerować. Zarówno zawodnicy, jak i sztab szkoleniowy mają tyle obowiązków w trakcie tego sezonu, że te dni wolne traktujemy u nich niejako jako świętość.
Czy jeszcze przed zamknięciem tego okienka reprezentacyjnego w niedzielę zespół spotka się na jakimś wspólnym treningu?
Tak, pierwszy trening planowany po, to będzie czterodniowa przerwa, po czterodniowej przerwie odbędzie się już jutro. Oczywiście to będzie w nieco kadłubowym składzie, bo tak jak mówię, reprezentanci wyjechali z kraju. Obecni będą tylko zawodnicy, którzy nie załapali się do swoich reprezentacji, a tacy jak Jeffrey Grossel, Blake Reynolds czy Cecil Williams. On oczywiście nie zagra, ale jest obecny. Wiem, że Filip Put wróci z rodzinnego Tarnowa też do Zielonej Góry, także wszyscy już powoli zbieramy się, żeby w przyszły czwartek być gotowym do meczu z Polfarmą.
Klub ostatnio pozyskał Krzysztofa Solimę. Jak wygląda sytuacja z ewentualnymi kolejnymi transferami?
Ja nie mogę Ci potwierdzić, czy transfer będzie dzisiaj, jutro, pojutrze, bo tak naprawdę pracuje nad tym 5 osób. I one dzień w dzień, noc w noc przeglądają zawodników, kontaktują się z agentami, z klubami. Te oferty spływają, tego jest naprawdę dużo. Być może uda się zrobić tak, że rozmawiamy dzisiaj, czyli w czwartek rano i ty stąd wyjdziesz, a za 2 godziny będzie transfer. Być może będzie cokolwiek jutro, pojutrze, tego nie wie nikt. To są wszystko kwestie ustaleń, które tak naprawdę niekiedy rozgrywają się w ciągu godzin.
Ostatnia kwestia. Czy już w poniedziałek po powrocie z tego okienka reprezentacyjnego zespół już się spotka w pełnym składzie w poniedziałek?
Nie, wydaje mi się, że nie, ponieważ ci zawodnicy są rozsiani, zawodnicy i sztab, rozsiani w różnych miejscach, także tutaj musimy brać pod uwagę kwestie logistyczne. To jak, kto może wrócić którędy, kogo skąd trzeba odebrać, czyli na przykład Łotysze będą wracać przez Berlin, więc trzeba spojrzeć na ich loty, a trener Tabak może wracać jeszcze innym połączeniem. Musimy to wszystko dograć, każdy będzie przyjeżdżał w tym najwygodniejszym dla siebie momencie, no ale musimy też oczywiście pamiętać o tym, że w przyszły czwartek gramy mecz domowy i to nie może być tak, żeby oni też wrócili na ostatnią chwilę, więc będziemy starali się, aby oni wrócili jak najszybciej.
Tyle media menadżer ze Stalu Maciej Molka. Bieżącą sytuację zielonogórskiej drużyny, mając na względzie oczekiwane jeszcze transfery, omówiliśmy z naszym ekspertem. Jest nim Marek Hoss, trener SKM-u ze Stalu Zielona Góra oraz dziennikarz Telewizji Polskiej.
Oprócz zdobycia Pucharu Polski przez Enea Zastal BC Zielona Góra i odejścia Lundberga, co najbardziej zapamiętałeś z występu Zielonogórzan na tym zakończonym w niedzielę całym turnieju pucharowym w Lublinie?
Ja myślę, że mecz ze Stalą Ostrów, bo sobie wiele osób ostrzyło na ten mecz zęby i pokazał Zastal, jak silną jest ekipą pomimo tak wielu problemów, czyli zaniżonej rotacji, skład bardzo mocno okrojony, bardzo dużo meczów w trakcie tygodnia, a tak naprawdę no Stal została rozjechana w tym meczu, także ten mecz dla mnie jest tym momentem takim najbardziej do zapamiętania.
Odszedł Lundberg, dużo się o tym mówiło, wiadomo, lider zespołu, no ale jest takie powiedzenie, że nie ma ludzi niezastąpionych.
Oczywiście, to jest zawodnik, którego za dużo nie widzieliśmy na żywo ze względu na pandemię. Grał tu pierwsze skrzypce, trener Tabak zaufał mu, jak zawsze powtarzał, jedynka jest jego najważniejszą tutaj osobą na boisku. a my trenerzy mówimy, że jest to przedłużenie myśli trenerskiej. Także no, dawał wiele, bo i w ataku, i w obronie, to jest jeden z lepszych zawodników broniących, to musimy też zauważyć. Sporo zbiórek, sporo punktów, niesamowite końcówki, no i bardzo silny i mocny charakter, także będzie go brakowało. No ale tak jak mówisz, nie ma ludzi niezastąpionych, wiemy, że nasz sztab trenerski już nieraz pokazał, że wyszukuje perełki w Europie i to za całkiem fajne pieniądze. Nie robią tego bez głowy, bo wyszukują zawodników tak, aby pasowali do całej koncepcji za Stalu z tego roku i z zeszłego roku i liczę na to, że pojawią się kolejne fajne nazwiska, kolejni fajni gracze i jestem pewny, że tak będzie.
Pojawił się ostatnio Krzysztof Sulima, piątko, czwórka, fajne nazwisko?
Nazwisko. Ja nie wiem, czy tak można mówić o nazwisku. To jest trochę taka, jak powiem, że niespełniona nadzieja polskiej koszykówki, to się troszkę wygłupię z tym, ale taki zawodnik, na którego w każdej drużynie ktoś bardzo mocno liczył, on jest bardzo silnym zawodnikiem, dużo daje na zbiórce, ma fajny rzut trzypunktowy, choć ostatnio tego we Włocławku szczególnie nie pokazywał. Trenerzy na niego stawiają, bo z tego, co ja słyszę dookoła z opinii, to jest pracuś. Także ja myślę, że to będzie wartość dodana do tego zespołu, a trener Tabak i cały sztab trenerski nieraz udowadniali, że potrafią wyciągać z zawodników więcej niż 100%.
Takim języczkiem uwagi chyba jest to, że on gra na pozycji trenera Tabaka. Oczywiście trenera Tabaka jeszcze z czasów zawodniczych.
No tak, ale czy to ma znaczenie? Chyba nie. Wiemy, że Grossel ma tych minut aż nadto. Nieraz pokazywał, że chciałby zejść na kilka minut. Ma być jego zmiennikiem. Troszeczkę inna charakterystyka obu graczy, ale tak naprawdę to czas pokaże i to, jak się zaprezentuje tutaj, poczekajmy. Na pewno też nie oceniajmy po jednym, dwóch meczach, tylko dajmy mu tych meczów trochę do playoffu coraz bliżej. Wiemy, że wyjdziemy do playoffu z pierwszego miejsca, także jest pełen spokój. Trener Tabak nie lubi przegrywać, także będzie ciekawy.
O playoffach jeszcze za chwilę. A jakich transferów ty się jeszcze spodziewasz, oprócz oczywiście nowego rozgrywającego? W najbliższych dniach powinniśmy pewnie poznać jakieś nazwiska. Może nie nazwiska, ale jakie jeszcze pozycje ewentualnie ty byś tutaj dokoptował?
Na pewno pozycja 1-2 tutaj. Zapełnić bardzo dużą dziurę po Ife Ludbergu nie będzie łatwo, chociaż jest tutaj Richards, jest tutaj Koszarek. Na dwójkę potrzebujemy kogoś naprawdę silnego i liczę, że tutaj ktoś się znajdzie w Europie. Także pozycja 1-2, trójki też, wiem, że trójka też jest szukana. No, nazwiskami na pewno nie będziemy operować, bo w tym notesie podejrzewam, że tych nazwisk jest bardzo dużo i ja się tutaj przypnę do słów trenerskich, że dopóki ich nie ma, to poczekajmy, bądźmy po prostu cierpliwi, a wszystko wyjdzie w trakcie. Wiemy też, jakie są problemy ze znalezieniem zawodnika za granicą, jeżeli te problemy zostaną rozwiązane lub już są rozwiązane, to tak naprawdę droga jest otwarta. Jestem 100% przekonany, że wielu zawodników po tym, co pokazuje Zastal, szczególnie w lidze VTB, myślę, że będzie chciało tu przyjść i to jest odskocznia po prostu do Europy.
Nieoficjalnie mówi się, że jeszcze dwóch, trzech nowych zawodników może dojść. Jak ktoś dojdzie, to też ktoś miałby odejść?
Tego tak naprawdę nie wiemy. Wiemy, że Reynolds tutaj jest sytuacja taka, że prawdopodobnie klub się z nim pożegna, ale to wszystko są decyzje w klubie, w środku i tak jak mówię, no dyskutowanie na ten temat, czy ktoś ma odejść, no to chyba nie jest tak naprawdę moją rolą. Ja nie mi o tym decydować, jeżeli taka jest wola klubu i myślę, że też wola zawodnika, bo coraz mniej tych minut dostaje, to prawdopodobnie tak będzie.
To ostatnia kwestia. Twoja prognoza na dalszą część sezonu w PLK, czyli zbliżające się playoffy, no i VTB playoffy, o których marzymy i właściwie czekamy, ażeby tam Zastal zagrał.
Oczywiście, myślę, że Zastal zagra w obu playoffach. No i coś takiego to się chyba, nie wiem, to prawdopodobnie by trzeba było mocno poszukać, ile drużyn zagrało w jednym roku dwa playoffy i żeby tylko to, co się dzieje na świecie, pozwoliło, żeby te playoffy się odbyły i żeby się odbyły przy udziale publiczności, bo naprawdę wszyscy tęsknimy za tym, żeby te mecze zobaczyć na żywo, żeby tych zawodników zobaczyć na żywo, bo to oglądanie w telewizji troszkę zaczyna być no, przykrą już sprawą. Także no, jak to będzie wyglądało? No, Zastal wyjdzie prawdopodobnie no, na 99,9 z pierwszego miejsca. Drużyny zmieniają składy, wiemy, że będzie dużo roszad jeszcze w tym ostatnim okienku transferowym. Ja dodam od siebie, że to okienko transferowe dla mnie za długo trwa. Powinno być dużo krótsze, bo te zmiany i te szachowanie składem jest zbyt długie. Nie wiem, no dojdzie do playoffów. Na pewno jesteśmy w tym roku w Lidze Polskiej w roli faworyta. I ja jestem pewny, że ten zespół z takim sztabem trenerskim i nawet ze zmianami w składzie to udźwignie. Także czekajmy na to i mówię, chciałbym, żebyśmy to obejrzeli już na salach. W Lidze VTB no i gramy ponad stan i to wiele razy trener Tabak powtarza, że każdy mecz wygrany tam to jest sukces, a my w tym roku zagramy tam najprawdopodobniej w playoffach. Także ja do tego podchodzę ze spokojem, będę to oglądał, obserwował i bardzo się cieszę, że jest taka możliwość.
To były opinie naszego eksperta Marka Hossy. Pod koniec programu zajrzymy jeszcze na zgrupowanie reprezentacji Polski do Gliwic. Biało-czerwoni z Łukaszem Koszarkiem w składzie zagrają w piątek z Hiszpanią i w niedzielę z Rumunią w eliminacjach do Mistrzostw Europy. Na miejscu na Śląsku jest Arkadiusz Miłoszewski, drugi trener za Stalu oraz także asystent Mike'a Taylora w sztabie reprezentacji Polski.
Pan udał się do Gliwic, czyli do miejsca tego zgrupowania i do miejsca, gdzie będziecie grali dwa najbliższe mecze od razu po zakończeniu turnieju Pucharu Polski w Lublinie?
Tak. Dokładnie tam przez Warszawę troszeczkę, bo tak się ułożyło, że miałem po prostu transport z Warszawy do Gliwic i z Lublina przejechałem po prostu do Warszawy i z Warszawy już bezpośrednio do Gliwic.
W poniedziałek to zgrupowanie na Śląsku się rozpoczęło. Proszę powiedzieć, jak do tej pory przebiegało, co robiliście i tak dalej, jak to wygląda?
No, zgrupowanie jak zgrupowanie, czyli zawodnicy przyjechali, zrobiliśmy meeting otwarcia. Trener Taylor przedstawił cele tego zgrupowania, po co tu przyjechaliśmy, dlaczego tu jesteśmy, jakie mamy cele, jakie oczekiwania, jak będzie wyglądało zgrupowanie, czyli jak będą wyglądały treningi. Jesteśmy w hotelu w Katowicach, dojeżdżamy do hali na Gliwic, do Gliwic na treningi. Hala, wszystko jest przygotowane perfekcyjnie, jesteśmy w bańce. Wszystkie zespoły już są tutaj od poniedziałku. Ale normalnie treningi, przygotowujemy się do Hiszpanii, już stricte pod Hiszpanię na piątkowy mecz, czyli cała taktyka, wszystkie treningi są przygotowaniami do tego meczu.
Ta bańka to chodzi o to, że po prostu przemieszczacie się właśnie tylko między halą a hotelem, nie ma nic jakby poza żadnych jakichś wyjść, nie można nigdzie po prostu wyjść spoza hotelu i spoza hali?
Dokładnie tak to wygląda, w ogóle nikt nie może nigdzie wyjść, tylko wszyscy razem, cały zespół wychodzi na trening, cały zespół wraca z treningu. Tutaj są panowie z FIBA, czyli cały czas to kontrolują, czyli nie może być takiej samowolki zupełnie, jest to wszystko kontrolowane. Jak tylko przyjechaliśmy, zostaliśmy poddani testom. Podejrzewam, że jeszcze przed samym turniejem też mieliśmy robione testy, podejrzewam, że jeszcze będą też robione przed samymi meczami, czyli to będzie wszystko, tak powiem, kontrolowane do samego końca.
Wszyscy zdrowi jak na razie?
Tak, wszystko, wszyscy zdrowi, wszyscy będą grali. Tam jeden z testów coś pokazał nie tak, zostały powtórzone dwa razy u jednego z zawodników, ale to po prostu doktor nam powiedział, że czasami tak bywa, że ten test może pokazać coś nie tak i dlatego są podwójne, a nawet trzy razy był zrobiony ten test i już jest wszystko okej. Okay. Wszyscy są zdrowi, wszyscy gotowi do gry.
Tak jak pan wspomniał, przed wami mecz z Hiszpanią, ten pierwszy z tych dwóch. Rok temu ich pokonaliście 80-69. Czy pan jeszcze gdzieś tam myślami wraca do tamtego, no właściwie spotkania, które się zapisało w historii? No i czy przez ten rok coś tam u Hiszpanów się zmieniło?
No wie pan, wracam na pewno, bo samą to, że już robiąc scouting, to wracamy do tego meczu, bo musimy wiedzieć, jak oni z nami grali, co robili. Natomiast duży sukces to jest zupełnie inny zespół, bo Hiszpanie znowu zrotowali tak naprawdę całą tą dwunastkę, tylko trzech zawodników jest z tamtego meczu w reprezentacji Hiszpanii, to jest tego pamiętnego dla nas, wygranego i tutaj możemy się spodziewać różnej koszykówki tak naprawdę. No jest na pewno najważniejszy zawodnik Brizuela, to jest zawodnik, który gra w Unicaja Malaga razem z Adamem Wpaczyńskim i to na pewno to jest zawodnik, który grał przeciwko nam i będzie tutaj grał. I jeszcze jest jeden Arteaga, wysoki zawodnik, który tam może większej roli nie odgrywał w tym czasie, ale też grał przeciwko nam. No i dużo jest młodych zawodników, dużo debiutantów, aż trzech zawodników, którzy pierwszy raz pokażą się w reprezentacji Hiszpanii, którzy będą zdobywać doświadczenie reprezentacyjne. Sami jesteśmy ciekawi, jak to będzie wyglądało w naszym wykonaniu, ale przede wszystkim w ich. Czy nas czy zaskoczą? Nie wiem, jaka jest filozofia tego. Prawdopodobnie tak próbujemy tutaj między sobą rozmawiać. Mówię o tej szerokości składu tej zespołu Hiszpanii. Prawdopodobnie dotyczy to tego, że oni mają bardzo dużo meczów, bardzo dużo zespołów gra w rozgrywkach europejskich i trzeba gdzieś to wyważać, kogo, że tak powiem, brać na tą reprezentację, a kogo nie. Ale ta hiszpańska koszykówka jest na tyle dobra, na tyle szeroka, że mogą sobie pozwolić na to, że różni zawodnicy uczestniczą w różnych okienkach.
Jak pan wasze szanse w piątek ocenia właśnie po tym scoutingu, po tych zmianach przez ten rok, które nastąpiły w zespole, biorąc pod uwagę wasz potencjał kadrowy, wasz skład? Czy możemy się spodziewać waszego zwycięstwa także w rewanżu?
No wie pan co, na pewno chcielibyśmy już w tym pierwszym meczu, że tak powiem, zamknąć już tę eliminację i być pewnym awansu, bo jeszcze tam teoretyczne szanse na awans na reprezentację Rumunii musieliby wygrać z Izraelem, musieliby z nami wygrać ponad 30 punktami. Natomiast my, wygrywając ten pierwszy mecz przeciwko Hiszpanii, byśmy zamknęli już naprawdę, tak naprawdę drogę zespołowi Rumunii, a sobie zapewniając awans, i chcemy to zrobić już w pierwszym meczu.
W niedzielę zagracie właśnie z Rumunami, tutaj mając w pamięci tą listopadową wygraną różnicą aż 30 punktów. Pan się jednak spodziewa z tych dwóch meczów to z Rumunami troszeczkę łatwiejszej przeprawy?
Tak, no to nie ma się tutaj oszukiwać, nie ma nawet mowy o jakimkolwiek lekceważeniu zespołu, natomiast no Jest to najsłabszy zespół w naszej grupie i no tutaj inny wynik niż nasze bardzo wysokie zwycięstwo byłby naprawdę mega, mega sensacją.
Jeżeli chodzi o Rumunię, to tam trzeba głównie uważać na bardzo dobrze nam znanego Chrisa Richarda, czy ktoś jeszcze tam może ewentualnie jest godny uwagi, jeżeli chodzi właśnie o Rumunów?
Tak naprawdę to Chris jest takim głównym tam motorem napędowym. Reszta Rumunów to są podobni gracze na podobnym poziomie, więcej tacy grający nad kontakcie jeden na jeden niż rzucający z obwodu. Może wysocy, cokolwiek, tylko że wysocy też zależą w głównym mierze od małych zawodników, którzy nie są na najwyższym poziomie europejskim, bo mówimy tutaj oczywiście o Europie i tutaj no, najbardziej obawiamy się Chrisa Richarda. Mają jeszcze jednego naturalizowanego Amerykanina, który nie przyjechał. Też nie wiemy, jaka sytuacja jest z Chrisem, bo ja się nie kontaktowałem. Też szczerze powiem, nawet nie widziałem tutaj reprezentacji Rumunii w hotelu. Są, no, na pewno są, tak, bo my tak nie przemieszczamy się za dużo po hotelu. Tak jak mówię, na pewno są i nie wiem, czy Chris też, bo narzekał na ścięgno Achillesa, czy w ogóle będzie występował w tych meczach.
A tą waszą sytuację na tą chwilę w tabeli można uznać za po prostu komfortową?
Nie ma komfortowej sytuacji, bo do końca musimy walczyć o awans. Tak naprawdę to jest ostatnie okienko i żeby sobie zapewnić ten awans, musimy minimum jeden z meczów wygrać, a chcemy wygrać dwa, żeby mieć dobrą sytuację startową później przed losowaniem grup na Mistrzostwach Europy.
Okej, chciałem zapytać o Marcela Ponitkę, czy pan może miał okazję z nim podczas tego zgrupowania chwilę zamienić słów, jak tam jemu w tej Parmie generalnie jest, może pan się dowiedział?
Zadowolony, dużo pozytywów, na pewno bardzo zimno mówił, bo u nas jest zima, ale tam powiedział, że jest dużo, dużo zimniej. Podoba mu się, wszystko mu się podoba, miasto mu się podoba, organizacja klubu jak do tej pory, wszystko jest okej, więc pozytywnie o wszystkim opowiadam.
To zapytam jeszcze o Łukasza Koszarkę, on nie ukrywał po finałowym meczu niedzielnym w Lublinie, no, że jest zmęczony, jak tam sytuacja u kapitana, jak tam zdrowie u niego właśnie, czy zmęczenie minęło?
No już nabiera sił, wszystko jest okej, odpoczywa też, nie, za dużo nie forsujemy tutaj go na treningach, mamy dużo chłopaków, bo jest aż 15 zawodników, więc Łukasz jest oszczędzany tak, żeby zregenerował się po tym bardzo wyczerpującym okresie przed reprezentacją i już tryska humorem na treningach i poza treningami, czyli z Łukaszem jest wszystko okej.
No to jeszcze tylko ostatnia kwestia, powrót Adama Waczyńskiego w mediach, mam wrażenie, duże wydarzenie, a u was spokojnie go przyjęliście właśnie, jakie też nadzieje, oczekiwania w związku z tym powrotem?
No Adam jest naprawdę klasowym zawodnikiem, to już widać na treningach, jak to wygląda, jak on to egzekwuje. Adam zna cały system trenera Taylora, nawet ja tam w niektórych kwestiach się radziłem Adama, zna bardzo dobrze zespół Hiszpanii, bo aż 4 zawodników jest z jego zespołu. Samo Tomek Gielo, znaczy Tomka nie ma, ale tutaj wspiera nas swoimi informacjami z Hiszpanii. Ja się o Adama nie boję. Adam jest tak uniwersalnym, tak dobrym zawodnikiem, że spokojnie sobie poradzi. To ma zespół przy Adama, okej, wszystko jest okej, żadnych, że tak powiem, skrzytów nie ma. Próbujemy go wprowadzić, tak jak powiedziałem, w taktykę to on się wprowadzi sam, bo jest inteligentny i zna tą taktykę, natomiast wprowadzić go tak mentalnie w zespół i na razie wszystko jest pod kontrolą.
O reprezentacji Polski rozmawialiśmy z trenerem Arkadiuszem Miłoszewskim, zatem trzymamy kciuki za przypieczętowanie awansu na Mistrzostwa Europy. Ponadto czekamy na kolejnych nowych graczy za Stalu. I to już wszystko w dzisiejszym magazynie. Za uwagę dziękuję, Jakub Lesiński.
Rzut za trzy. W czwartkowe popołudnia na 97.1 FM.